Nie, oj, szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pilich. Proszę Państwa, przed chwileczką nagrałem materiał o moich własnych, osobistych problemach związanych z byciem Polakiem i Chińczykiem. I teraz wchodzę właśnie w meritum, czyli artykuł bardzo ważny, bo wstępniak Global Timesa. Kraje Azji i Pacyfiku nie powinny stać pod niebezpiecznym murem NATO. Czy to chodzi o to, że przed niebezpiecznym wyzwaniem, jakie zaczyna stawiać właśnie Azji i Pacyfikowi NATO. Ja oczywiście w tym felietonie będę reprezentował chińskie interesy, a nie polskie. Jak Państwo wiecie, to jest absolutna sprzeczność. W tej materii bezpieczeństwa jest to absolutna sprzeczność między interesami polskimi i chińskimi. A szczególnie jeśli chodzi, znaczy sprzeczność w tej kwestii, że rozszerzenie NATO europejskie jest dla mnie jako Polaka najważniejsze, bardzo istotne. Natomiast rozszerzenie NATO na Chiny, na Azję, zarówno dla mnie, jak dla Polaka, jak i dla Chińczyka, jest po prostu nie do zaakceptowania. Ale proszę słuchać tego materiału. Szczyt NATO rozpoczął się, to jest materiał z 28 czerwca. Szczyt NATO rozpoczął się 28 czerwca w Madrycie w Hiszpanii. W oczach obserwatorów blok, który jest wytworem starej zimnej wojny, podnosi kurtynę przed nową zimną wojną. W opublikowanym w poniedziałek artykule Foreign Policy wyartykułowano, że rozpoczyna się kolejna, bardzo odmienna zimna wojna. Jak zobaczymy na szczycie NATO w Madrycie, gdzie przywódcy m.in. Japonii, Korei Południowej, Australii, Nowej Zelandii dołączyli do zgromadzenia po raz pierwszy. Rysowane są nowe linie bojowe, które mogą trwać przez pokolenia. Ten nieco pesymistyczny osąd odzwierciedla ogólne zaniepokojenie społeczności międzynarodowej obecną sytuacją. No, jak ja słyszę społeczność międzynarodowa, to mi się flaki wywracają. Bo pamiętam czasy komunizmu, kiedy też mówiono o społeczności międzynarodowej. Wszystkie odpowiednie raporty, cytuję, wszystkie odpowiednie raporty, prawie bez wyjątku, mówią, że Chiny zostaną po raz pierwszy wymienione jako wyzwanie w tak zwanej nowej koncepcji strategicznej NATO. Amerykański doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan powiedział, że dokument strategiczny NATO mówi w sposób bezprecedensowy o wyzwaniu, jakie stanowią Chiny. A jeśli chodzi o to, jak opisać Chiny, toczą się intensywne dyskusje wśród członków NATO. Mówi się o przeciwstawieństwie do radykalnego stosunku Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii w stosunku do Chin, takich krajów jak Francja i Niemcy, które uważają, że do opisu Chin należy używać bardziej wyważonych i ostrożnych terminów. Prezydent Francji Emmanuel Macron ostrzegł wcześniej, przepraszam, że nie powinniśmy fałszować naszych stosunków z Chinami. Niektórzy dyplomaci z Litwy i Portugalii również wyrazili obawy dotyczące zbytniego skupiania się na Chinach, ponieważ kraje NATO nie mają wspólnej granicy z Chinami. Już sama ta ostra dyskusja wystarczy, by pokazać, jak absurdalna jest retoryka, że Chiny zagrażają NATO. A NATO ma 30, znaczy zawiera w sobie 30 państw członkowskich, a ich żądania dotyczące interesów i postaw zewnętrznych nie mogą być takie same. Ale strategiczna wola Waszyngtonu jest coraz bardziej stawia jej pod ścianą i porywa NATO. To sprawia, że kraje, które szukają gwarancji bezpieczeństwa przez przystąpienie do NATO, często stają się wasalami lub pionkami Waszyngtonu. No nie, to trochę za ostro powiedziane. Ostatecznie środowisko bezpieczeństwa nie ulegnie zasadniczej poprawie. No cóż, to tutaj pozwolę sobie zwrócić uwagę moim chińskim przyjaciołom, a redaktorowi naczelnemu Globala, który to pisze, że to, czy środowisko bezpieczeństwa poprawi się znacznie, czy jeszcze bardziej znacznie, to zależy od, znaczy to o to należy zapytać Finów i Szwedów ewentualnie, czy Norwegów, a nie, a i nie o tym powinni decydować Chińczycy. Ja w każdym razie myślę, że Finowie i Szwedzi czy Norwegowie, już nie pamiętam, która to druga nacja aplikuje do NATO, a są zdecydowanie za tym, bo znaczy ja wiem, nie tylko sądzę, ale wiem o tym z badań opinii publicznej. A więc stwierdzenie Chińczyka, że ostatecznie ich środowisko bezpieczeństwa nie ulega zasadniczej poprawie, no jest, stoi w sprzeczności ze zdaniem z tych społeczeństw, więc byłoby grzecznie, gdyby im oddać głos, a nie samemu zabierać w tej sprawie głos. A stoją, cytuję dalej, stoją w obliczu nieprzewidywalnego, pogarszającego się ryzyka. Nie. Nie, oczywiście, że nie. Nie zgadzam. W każdym razie NATO nie może zmienić charakteru bycia blokiem wojskowym, politycznym. Samo jego istnienie stanowi zagrożenie dla pokoju i stabilności na świecie. No nie, no tutaj się oczywiście nie mogę zgodzić, ale to wynika z faktu, że równocześnie jestem Polakiem i Chińczykiem, że z punktu widzenia chińskiego, z punktu widzenia Chińczyka oczywiście tak jest, że jest zagrożeniem dla nie, może niepokoju i stabilności na świecie, chociaż może tak być, ale stanowisko amerykańskie w stosunku do Chin jest zagrożeniem dla Chin. Koniec kropka. Mencius, starożytny chiński filozof, powiedział kiedyś, że dżentelmen nie stoi przed niebezpiecznym murem. Znaczy to po pierwsze dwie sprawy. Mencius to jest nie istniał taki filozof chiński. To jest zeuropeizowana formułka, która nie istnieje. Poza tym Mencius nie wiedział, nie zdawał sobie sprawy z tego, że istnieje pojęcie dżentelmena. No ale cóż. To jak się pisze ahistorycznie, no to wtedy takie kwiatki wychodzą. I cytuję, do pewnego stopnia można powiedzieć, że NATO jest dziś największym niebezpiecznym morem na świecie. NATO bezpośrednio spowodowało i stale wzmacniało dyktat bezpieczeństwa Europy, a wybuch konfliktu rosyjsko-ukraińskiego jest przejawem jego katastrofalnych skutków. No myślę, znaczy to są... A czy Chińczyk widzi to inaczej niż ja? Ten Chińczyk, czyli redaktor Naczelny Globala. Fakty dowodzą, że ekstremalne dążenie do absolutnego bezpieczeństwa pod nazwą obrony zbiorowej doprowadzi w końcu do konfrontacji między obozami. Innymi słowy, NATO w każdym przypadku nie jest antidotum, w żadnym przypadku nie jest antidotum na kryzys bezpieczeństwa w Europie, lecz trucizną. A ja myślę inaczej. Ja jako Polak myślę inaczej. A jako Chińczyk się nie wypowiadam o Europie. I wolałbym, żeby Chińczycy o Europie się nie wypowiadali. A jeśli ktoś rozpowszechni taką truciznę w Azji Wschodniej, o, to już jest ważne, zwanej oazą światowego pokoju i rozwoju, zachowanie jest podstępne i przerażające. I to się z tym zgadza. Tak. Przetransponowanie NATO do Azji jest niebezpieczeństwem, jest podstępem i jest przerażające. I teraz cytuję. Dalej. Bez względu na powód, Japonia, Korea Południowa, Australia i Nowa Zelandia, zwłaszcza Japonia i Korea Południowa, nie powinny być obecne na szczycie NATO. To bardzo negatywny ruch. Co może tym przynieść tym krajom i Pacyfikowi udział w tym transatlantyckim spotkaniu wojskowym i politycznym o silnym charakterze zimnej wojny, silnej wrogości wobec Chin? Co stracą? Nie trudno, nie jest trudno to rozgryźć. No tak, niestety tak. Kraje, które aktywnie lub pasywnie zbliżają się do NATO, mogą zyskać kilka komplementów od Waszyngtonu i nawiązać pewne powiązania z blokiem wojskowym, czyli z NATO. Jednak interesy krajów Azji i Pacyfiku opierają się na pokoju i stabilności w regionie. Zaspokajanie potrzeb NATO na obszarze Azji i Pacyfiku jest równoznaczne z zaproszeniem wilka do domu, czy wilków do domu. Jest to wyjątkowo nierozsądny wybór dla każdego kraju Azji i Pacyfiku i z pewnością zniszczy strategiczne zaufanie tego kraju do Chin, nieuchronnie prowadząc do konsekwencji. Tak, tutaj to jest to oczywiste. Znaczy nie tyle zniszczy zaufanie tego kraju do Chin, co Chin do tego kraju. O, to tak. To się zgadza. Ścieki, wyraźnie mówię, ścieki z czasów zimnej wojny nie powinny płynąć do Oceanu Spokojnego. Taka powinna być ogólna zgoda w regionie Azji i Pacyfiku. Jeśli kraje Azji i Pacyfiku ściśle współpracują z NATO celowo lub bardziej celowo, wprowadzając zimną wojnę do regionu Azji i Pacyfiku, nie będą się różnić od tych, którzy upierają się, by jeździć pod wpływem alkoholu, pomimo tego, że to jest niebezpieczne, że to jest niewłaściwe. Bezpieczeństwo Europy znajduje się w skomplikowanym impasie i wszystkie strony wciąż próbują znaleźć rozwiązanie. Kraje Azji i Pacyfiku muszą wyciągnąć wnioski z tego, co się dzieje w Europie pod właściwym kątem. I ostatni akapit. Ogólnie rzecz biorąc, wszystkie tendencje pokazane na tym szczycie NATO są błędne i niebezpieczne. Dla krajów Azji i Pacyfiku zachowanie czujności wobec Azji i Pacyfiku przez NATO jest właściwym zadaniem, by mieć oczy otwarte i odróżnić dobro od zła. Nie ma miejsca na spekulacje. Proszę Państwa, to jest koniec tego artykułu. Pamiętajcie Państwo o jednej rzeczy, że dopóki ten redaktor naczelny, ten Chińczyk, mówi o Chinach i o Azji i Pacyfiku, a to jest wszystko ok i to jest jego święte prawo, ponieważ mówi o swoich terenach. Natomiast w momencie, gdy ten człowiek mówi o Europie, to ja mogę powiedzieć tyle. Znaczy ja Europejczyk, ja Polak, przede wszystkim Polak. Ja mogę mu powiedzieć tak. Nie wtrącaj się w sprawy, których nie rozumiesz. Rozumiesz? Chciałem brzydko zakląć, ale na całe szczęście nie zakląłem. Więc tak jak powiedziałem, ja jako Chińczyk doskonale rozumiem, albo jeszcze lepiej, obawy Chińczyków przed azjatyckim NATO, a przed wejściem NATO na teren zachodniego Pacyfiku i Azji. To by było dla mnie jako Polaka tragiczne. Natomiast nie zgadzam się jako Polak na omawianie spraw między innymi mojego kraju przez Chińczyka, który się na tym kompletnie nie zna. Ten Chińczyk, czyli ten redaktor naczelny Globala, myśląc kategoriami chińskimi, mówi o Polsce. Ja bym sobie, mnie, zwykłemu człowiekowi, zwykłemu Polakowi i Chińczykowi, do głowy mi nie przyszło, żeby krytykować sferę bezpieczeństwa chińskiego. Ale dlaczego on ma prawo, uważa, że ma prawo krytykować sferę mojego bezpieczeństwa? Polski, Polaków? No nie. No po prostu nie. Mam nadzieję, że Państwo to rozumiecie. Mam nadzieję, że rozumiecie również moją bardzo skomplikowaną sytuację w takiej materii. W tej materii, o której właśnie był ten artykuł. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.